Panie, do kogóż pójdziemy? Rekolekcje o Bogu dobrym. Konferencja druga. Obrazy Boga. Konferencja została nagrana przez siostrę Bożenę Czerniejewską, Urszulankę Serca Jezusa Konającego, w ramach rekolekcji zamkniętych w Domu Rekolekcyjnym w Gdyni.
Ta konferencja jest na temat obrazów Boga, które nosimy we własnym sercu. To nie jest mowa o tym, jaki Pan Bóg jest, bo teoretycznie i na głowę to my mamy wiedzę do dzisiaj, jaki Pan Bóg jest, że jest miłością, że Jego miłość jest bezwarunkowa. I my potrafimy dużo na ten temat, co ja wiem, powiedzieć. Ale obraz Boga, który nosimy de facto w sobie, on jest w sercu. I stąd mówimy dzisiaj o obrazie Boga, który ja noszę w sobie. I najczęściej on jest nieuświadomiony. On może już powoli wychodzić w naszych medytacjach. Że to, co ja wiem, a to, co ja czuję i to, co jest we mnie, to są dwie różne rzeczy. I możemy od razu powiedzieć, że ilu nas tutaj jest, tyle jest różnych wyobrażeń Boga. Bo tak to trzeba nazwać. Mamy jakieś wyobrażenia o Bogu, jaki Bóg jest. I każdy z nas postrzega Boga inaczej. Jaki On jest, czego ode mnie oczekuje, jaki On ma wpływ na moje życie, czy się Nim interesuje i w jaki sposób. Każdy to ma kompletnie inne. I to wyobrażenie, które my nosimy, ma najczęściej swoje źródło w historii naszego życia. To nie jest owoc teologii, nawet jeśli wystudiowanej i zakończonej doktoratem. Ten obraz, który my nosimy, czy obrazy Boga, to on ma źródło w historii naszego życia. Patrzymy na Boga przez pryzmat, świadomie lub nie, przez pryzmat osobistych doświadczeń i relacji. I ten obraz ulega zniekształceniu. Obraz Boga w nas ulega zniekształceniu w mniejszym lub większym stopniu. I dzieje się to w dużej mierze niezależnie od nas, ale ma bardzo istotny wpływ na jakość naszego życia duchowego. Jeśli obraz Boga, który nosimy w sercu, jest fałszywy, a taki kawałek w każdym z nas jest, fałszywego obrazu Boga, to jest tak, że próbujemy nawiązać relacje z kimś, kto nie istnieje. To trochę jest tak, jak z błędnym adresem pocztowym albo niewłaściwym nazwiskiem. Możemy wysyłać dziesiątki listów do jakiejś osoby, oczekując na nie odpowiedzi i żadnej nie otrzymujemy. Dlaczego? Bo one nigdy nie dotarły do adresata. Dlaczego? Bo taka osoba nie istnieje. To jest fałszywy adres, fałszywe nazwisko, fałszywy obraz. Dlatego jesteśmy zaproszeni, żeby poznawać, odkrywać prawdziwe oblicze Boga. Żeby móc się z Nim naprawdę spotkać. Z Nim, a nie z obrazami. I nie oznacza to, że już na ziemi poznamy Go całkowicie. I nie oznacza to też, że uczynimy to własnymi siłami. Bo to jest niemożliwe. Zobaczcie też, że metoda modlitwy ignacjańskiej, metoda modlitwy Słowem Bożym, to jest dokładnie to. Bóg sam przez słowa Biblii chce nam powiedzieć, kim On naprawdę jest. I to, czego być może już doświadczacie, te spiny, iskrzenie, albo chowanie się w sobie wobec słowa, to jest właśnie to, że on mówi, kim jest, a odzywa się obraz, który ja w środku mam. Mam inny obraz. I co teraz? Najpierw przyjrzyjmy się kilku fałszywym wyobrażeniom o Bogu, które możemy mieć. Pamiętajmy, że tu nie chodzi o nasz intelektualny obraz Boga. Bo my wiemy, że Pan Bóg jest dobry. Tu wiemy. Ale chodzi o nasz obraz emocjonalny. Nasze poznanie idzie zazwyczaj na dwóch poziomach: emocjonalnym i intelektualnym. Moje serce, które reaguje zazwyczaj szybciej na poziomie emocji, może mi mówić zupełnie coś innego niż moja racjonalna głowa. I to właśnie moje emocje będą determinować przede wszystkim mój stosunek do Boga. Jego obraz, obraz Boga, kształtuje się w naszych sercach stopniowo. Najpierw pod wpływem rodziców, nauczycieli, kapłanów, wychowawców, na pewno ludzi, którzy byli dla nas jakimiś autorytetami na jakimś etapie naszego życia. A zatem te osoby, jeśli te osoby, autorytety, były na przykład ludźmi apodyktycznymi, jeśli nie okazywali nam miłości albo szacunku, albo kiedy cenili nas tylko wtedy, kiedy spełnialiśmy ich oczekiwania, to wówczas nasz Pan Bóg będzie bardzo do nich podobny. Czyli apodyktyczny, warunkujący swoją miłość. I to będzie Bóg autorytetu. I kiedy nie będziemy tego świadomi, to ta niechęć do takiego Boga skłania nas i będzie nas skłaniać do wyszukiwania tysiąca powodów, żeby się z Nim nie spotkać. Nie ta pora, brak czasu, poczucie znudzenia. Albo możemy też próbować zapracowywać sobie na uznanie, akceptację takiego Boga poprzez mnożenie modlitw formułkowych, kolejne wyrzeczenia, kolejne posty. Zobaczcie, że wszystkie te rzeczy są dobre. Tylko trzeba zobaczyć, jaki jest cel. Ale możemy też nasze życie, żeby nie spotkać się z tym Bogiem, po prostu zapracowywać. Ale warto zapytać, dlaczego ja to robię. Innym fałszywym obrazem Boga może być taka figura świętego Mikołaja, dobrej wróżki, albo takiego uniwersalnego mechanika. I wtedy traktujemy Boga bardzo życzeniowo. Cieszymy się, wielbimy Go, gdy nasze życie układa się według naszej myśli, jak najbardziej. Wtedy jesteśmy do Niego przywiązani. Do momentu, kiedy okazuje się, że coś idzie nie tak. Gdy pojawią się trudności. Dlaczego? Bo nasze oczekiwania były inne. Bo wyobrażaliśmy sobie, że nasze życie z Bogiem ma mieć tylko posmak przyjemności i szczęścia. I przyznam, że ja bardzo się w tym odnalazłam. Wiele, wiele lat temu. I musiałam to odkryć, że ja tak funkcjonuję. Że jak wszystko było dobrze, to znaczy, że Pan Bóg jest. A jak nie, to albo kara, albo Go nie ma. Albo jest mi nieżyczliwy, albo odszedł ode mnie. Zobaczcie, co w was się dzieje. Często mamy też wyobrażenie Boga wszechmogącego. To znaczy, co, nie jest wszechmogący? Jest. Ale jakie my mamy o tym wyobrażenie? Mamy wyobrażenie, i to dobrze w nas często funkcjonuje, kogoś, kto wszystko może zrobić, co tylko zechce. No jak? Jest wszechmocny. Jest wszechmogący. Ale problem tkwi w pojęciu wszechmocy Boga. I być może zabrzmi to jak paradoks, ale błędem jest myślenie, że Pan Bóg może wszystko. Nie może. Pan Bóg na przykład nie może sprawić, żeby 2 plus 2 było 5. Bo mi się kasa nie zgadza. Niech on tak zrobi. Żeby 2 plus 2 było 5. Nie może. Dlaczego? Bo to przeczy logice, której on sam jest twórcą. On nie może zaprzeczyć sam sobie, bo by przestał istnieć. Bóg może tak naprawdę tyle, i to warto zapamiętać. Bóg może naprawdę tyle, ile może miłość. Skoro Bóg jest miłością, może tylko tyle, ile może miłość. Bóg jako miłość nie może pragnąć mojego nieszczęścia. Prawda, że to już brzmi dobrze. Ale nie może pragnąć mojego nieszczęścia. Ale nie może też pragnąć nieszczęścia mojego wroga. Dlaczego nie może? Bo miłość tego nie potrafi. Bóg miłość nie może chcieć uczynić z nas swoich niewolników. I w ogóle tego nie umie. Uczynić ze mnie swojego niewolnika, bo miłość z nikogo nie czyni niewolnika. Bóg miłość nie może użyć siły, przemocy. A my często chcielibyśmy go wezwać do takich rzeczy. Żeby kogoś ukarał, kogoś zniszczył, uczynił coś na siłę. Temu warto się przyjrzeć, co jest we mnie, w moich emocjach, a propos obrazu Boga Wszechmogącego. Bywa, że myślimy o Bogu, to jest kolejny obraz, jako o policjancie. Policjancie, który wciąż tropi nasze potknięcia, by nas przyłapać na czymś złym i ukarać. I stąd drugi taki obraz, Bóg sędzia, który gotów jest skazać mnie za najmniejsze przestępstwo i wciąż nakłada na mnie coraz to nowe i trudniejsze nakazy, zakazy. Tego ci nie wolno, musisz zrobić to, postępować tak, a nie tak. Zobaczcie, Bóg taki nie jest, ale jeśli mam taki obraz, to raczej pytanie, kto dla mnie taki był? Skąd ja to słyszałem? I od kogo to przeniosłem na obraz Boga? Przeniosłem. Inny obraz. Wyobrażamy sobie czasami, i nierzadko, obraz Boga jako bezlitosnego chirurga. Że jak wkracza w moje życie, to tylko po to, by coś obciąć, wyciąć, oczyścić. I to bez znieczulenia. To nie ma nic wspólnego z obrazem Boga. Pan Bóg taki nie jest. Ani nie kruszy, ani nie łamie. Nie łamie trzciny nadłamanej. Słowa ze Starego Testamentu. Zobaczcie, co my sobie robimy. Albo możemy też traktować Boga jako koło ratunkowe. Karetkę pogotowia. Jak się coś dzieje, jak mnie boli, i już ledwo zipię, telefon po karetkę. Panie Boże, ratuj. Ale jak mi się poprawi, to jak było na początku, wracamy do starego życia. To jest taki Bóg, doraźna pomoc, a później się wraca do normalnego życia. Inny jeszcze obraz Boga to taki Bóg, który bawi się z nami w chowanego. Podchody. Bóg, który sam się ukrywa, ale też ukrywa przed nami różne zadania, które musimy wypełnić, żeby dostąpić zbawienia. Takie zbawienie i historię, którą ja muszę odkryć, a bardziej jeszcze zgadnąć, co on ode mnie chce. Że on ma taki plan i teraz moje szczęście polega na tym, to jest ten fałszywy obraz, że jak zgadnę, co on ode mnie chce, to będzie super. Nic z tych rzeczy się. Skąd my to znamy i słyszymy? Gdzie my to w życiu słyszeliśmy? Domyśl się. Zobaczcie, że Bóg jest mistrzem nazywania rzeczy po imieniu. Jest Bogiem konkretu, a nie domyślania się. Niczego przed nami nie ukrywa, niczego nie każe nam zgadnąć. Jest Bogiem konkretu. Co gorzej, tę grę jesteśmy w stanie i nazywamy wcale nierzadko wolą Bożą. Wydaje nam się, że Bóg ma misternie określony plan na nasze życie. Jeszcze raz powtórzę, jeśli go odkryję, zgadnę i będę realizować, to moje życie będzie cudowne. Prawdą jest, że Bóg pragnie, byśmy byli szczęśliwi. I to jest Jego wolą. Żeby żyć, uwielbiam to powiedzenie księdza Kaczkowskiego, świętej pamięci, żeby żyć na pełnej petardzie. To jest jego marzenie. To jest jego wola w stosunku do mojego życia. I zobaczcie, że to pragnienie Boga, ono uwzględnia dar wolności. My nie jesteśmy marionetkami. My otrzymaliśmy dar wolności. I możemy zapytać, gdzie on jest? Co ja robię z moją wolnością? To nasze szczęście nie jest uwarunkowane wypełnianiem zadań i zdobywaniem kolejnych sprawności, jak na obozie harcerskim. Bóg złożył w nas wiele swoich darów i pragnie, byśmy z nich korzystali, żyli pełni, cieszyli się życiem, żebyśmy cieszyli się relacjami w wolności dzieci Bożych. Tych fałszywych obrazów w nas jest znacznie więcej, ale Bóg nie jest żadną z tych wyimaginowanych postaci. Wobec tego rodzi się pytanie, jaki Bóg jest. Trzy przymioty Boga. Po pierwsze, Bóg jest tajemnicą. To znaczy, że nie jest zagadką. Dlaczego? Jaka jest różnica? Zagadkę można rozwiązać, a tajemnicy nie. Tajemnicę można zgłębiać krok po kroku, odkrywać kawałek po kawałku, coraz bardziej ją rozumieć i coraz bardziej świadomie nią żyć. Ale nie można jej poznać raz na zawsze. Co więcej, Bóg jest tajemnicą, i to zupełnie zmienia sposób patrzenia. Dlaczego? Bo zagadkę zgadnąć musiałabym ja. A tajemnica to jest on i tylko on przede mną może odsłonić siebie, który jest tajemnicą. Ale zobaczcie, że my nasze tajemnice, bo my też mamy swoje tajemnice, nie otwieramy przed pierwszym lepszym człowiekiem, którego spotykam na ulicy. Tajemnicę powierza się komuś, z kim ma się relację. I to nie przypadkową, tylko przyjacielską. A my na modlitwie mamy być z nim jak przyjaciel z przyjacielem. I zobaczcie, że trzeba czasu, wierności, codziennej, bycia z nim, sam na sam. Potrzeba miłującej uważności, żeby Bóg odsłonił nam własne serce. On tęskni do tego. A więc tajemnicą, którą jest on sam, tylko on może mi odsłonić. I tego doświadczacie na modlitwie. Bo Pan Bóg chce otworzyć siebie przede mną. Bóg jest moim ojcem, jest moim rodzicem. W naszej tradycji chrześcijańskiej, która jest zanurzona w judaizmie, Bóg był zawsze przedstawiany jako mężczyzna. I wynikało to przede wszystkim z patriarchalnego systemu społecznego panującego w świecie. I warto mieć świadomość, że Bóg jest duchem. A zatem jako taki nie posiada ciała i w związku z tym również płci. Łącząc w sobie zarówno cechy męskie, jak i żeńskie, będąc zarówno ojcem, jak i matką. Skoro zarówno kobieta, jak i mężczyzna są stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, to musi on zawierać w sobie zarówno cechy kobiece, jak i męskie. I to pięknie przedstawił Rembrandt. Rembrandt przedstawił ojca powracającego syna marnotrawnego. Jedna ręka jest kobieca, druga męska. I zobaczcie, że jeśli mamy dobre doświadczenie miłości naszych rodziców, Wtedy łatwiej pojmujemy zarówno autorytet, ojciec, jak i czułą miłość Boga, matka. Jest jednak i tak, że nasi rodzice mogą być pewną przeszkodą. Nie dlatego, że byli źli. Kochali nas tak, jak potrafili. I to może być utrudnieniem na drodze poznawania Boga. Nasi rodzice i pewnie państwo, którzy są tu też rodzicami, można zrobić spocznij. Też jesteśmy niedoskonali. Ja nie byłam rodzicem, ale wychowawcą dzieci długie lata. I możemy zrobić spocznij. Że to należy do naszej ludzkiej, kruchej kondycji. Jesteście państwo takimi rodzicami, najlepszymi, jak to jest możliwe, ale w sposób ograniczony. I to sprawia, że być może, i tak jest, za mało przypominają swój boski pierwowzór. I w związku z tym jakoś też deformują oblicze i ojcostwa, i macierzyństwa. Dlatego ważne jest, by uświadomić sobie to, o czym mówi katechizm Kościoła katolickiego, że nikt nie jest ojcem tak jak Bóg. Czyli nawet jak mieliśmy bardzo dobrych rodziców, to jeszcze nie jest to. Tych dobrych rodziców i dobre doświadczenia trzeba podnieść do potęgi entej. I wtedy mamy jakieś blade pojęcie. I to się da zrobić. I warto to zrobić z Bogiem i przed Bogiem. Te nasze kruche doświadczenie miłości ludzkiej pomnożyć do potęgi entej. I wtedy mamy bladziusieńkie pojęcie o Jego miłości, ale już warto je mieć, że to jest coś nie do ogarnięcia. I to ja jestem w centrum tej miłości. Ja. W tej do potęgi entej. Niewyobrażalne. I w środku tego wszystkiego to jestem ja. Ten kruszek, taki okruszek, puszek, ale to naprawdę o mnie chodzi. To ja jestem kochana, kochany tą miłością do potęgi entej, której nawet nie jestem w stanie sobie wyobrazić, ale to jest prawda. I po trzecie, Bóg jest miłością. I warto to dobrze usłyszeć, co Bóg mówi o sobie, że jest miłością. To znaczy, że miłość należy do istoty Boga. Albo mówiąc jeszcze inaczej, Bóg cały zbudowany jest z miłości i tylko z miłości. To nie jest to, że Bóg kocha. To za mało. On jest miłością. I warto to w sobie smakować. Tą subtelną, ale istotną różnicę. Że On nie jest jedynie tym, który kocha. Jest miłością. Jest cały zbudowany z miłości i tylko z miłości. A miłość, czyli Bóg, w relacji do mnie jest cierpliwy, łaskawy. Miłość, czyli Bóg, nie zazdrości, nie szuka poklasku. Pierwszy list do Koryntian. My czasami próbujemy podskoczyć do tej poprzeczki. Ona nie jest do przekroczenia. Ona jest do tego, żeby zauważyć, taki jest mój Bóg w stosunku również do mnie. 13 rozdział 1 listu do Koryntian, hymn o miłości. Ten hymn o miłości jest hymnem o Bogu. Bóg miłość, to dalej list do Koryntian, wszystko znosi. To my nie mamy do siebie cierpliwości. I musimy to nauczyć się odróżniać. Kiedy ja nie mam do siebie cierpliwości, jakie ja mam doświadczenie, że inni nie mieli do mnie cierpliwości, ale Bóg mówi, ja taki nie jestem. On wszystko znosi. Wszystkiemu wierzy. We wszystkim pokłada nadzieję i wszystko przetrzyma. Bóg. Bóg, który jest miłością. Bóg w relacji do mnie. Bóg, który jest miłością, jest właśnie taki. Cechą miłości jest to, że daje siebie, udziela siebie. Bóg wciąż nam siebie daje. ciągle nam siebie ofiaruje. Cały jest wychylony w moją stronę, troszczy się o mnie i pragnie pociągnąć do siebie. I to pociąganie jest wyłącznie więzami miłości. Nie inaczej, nie siłą, nie przemocą, nie groźbą, nie szantażem i nie przekupstwem. Bóg miłuje nie ze względu na jakieś szczególne zasługi, dary albo czyny. On miłuje nas dlatego, że jesteśmy, bo inaczej by nas nie było. Kocha mnie, bo jestem i jestem dlatego, że On mnie kocha. To jest cała filozofia, bogata w swojej prostocie. Jestem dlatego, że On mnie kocha, że On mnie kołysał w sobie, mnie. Z tym wszystkim, co mam i według mnie, czego mi brak. On chciał mnie taką, takiego, jakim ja jestem. I nie byłoby mnie, gdyby mnie nie kochał. Bo stworzył mnie z miłości i do miłości. Bóg kocha nas dla nas samych, niczego w zamian nie oczekując. Dlaczego się boimy tak często przyjąć Jego miłość? Bo coś w środku nam podpowiada z tych fałszywych obrazów Boga, co On będzie za to chciał. Warto odkryć ten mechanizm. Co On będzie za to chciał? Jaką cenę będę musiała za to zapłacić? Bóg respektuje moją wolność, bo mi ją dał. To nie jest Bóg, który daje i zabiera, albo udaje, że daje. To są nasze fałszywe obrazy Boga. Bóg respektuje moją wolność i szanuje moją odrębność, bo ja nie wyszłam z matrycy. Jestem kimś absolutnie ręcznie robionym. Tak, ja jestem ręcznie robiona, jestem dziełem sztuki rękodzielnictwa. Ba, to nie jest tak, że On mnie raz stworzył. On mnie ciągle trzyma w swoich rękach, bo inaczej by mnie nie było. Czy o tym pamiętam, czy nie. Ciągle mnie tworzy. I tę odrębność moją szanuję bardziej być może niż ja sama. Bo ja ciągle chcę do kogoś doszlusować. I to też warto to zobaczyć. Jestem kimś absolutnie jedynym i niepowtarzalnym. Taki, jak ja nigdy nie było i już nie będzie. Zobaczcie, jak się z tym czujecie. I zobaczcie też realnie, że taka miłość jest nam nieznana, ponieważ wśród ludzi nie istnieje. Nikt z nas, nawet jeśli jest osobą najbardziej delikatną i kochającą, nie może powiedzieć, że jest miłością. Jest człowiekiem, który kocha. Ale na pewno nikt z nas nie może powiedzieć, że jest miłością. A Bóg tak. Może ostatnie, dlaczego takie ważne jest docieranie do prawdziwego obrazu Boga? Dlaczego to jest takie ważne? Po pierwsze dlatego, że nie można budować relacji z kimś, kto jest iluzją, wytworem jedynie naszego umysłu. Po drugie, ponieważ tak naprawdę na dłuższą metę my sami stajemy się tacy, jak obraz Boga, który nosimy w sercu. Dzieje się tak dlatego, że my sami stwarzamy siebie na obraz i podobieństwo tego Boga, którego sobie wyobrażamy. Nawet możemy powiedzieć tak, że Bóg stworzył nas na swój obraz i podobieństwo, a my odpłacamy Mu tym samym. Stwarzamy Go na swój obraz i na swoje podobieństwo. I w związku z tym od właściwego poznania Boga, od prawdziwego poznania Boga, czyli od słuchania, co On sam chce mi o sobie powiedzieć, czyli to, co robimy na modlitwie w czasie rekolekcji, zależy, czy widzę i przeżywam siebie w sposób właściwy, czy nie. I dlatego święty Augustyn modlił się, obym poznał Ciebie, obym poznał siebie. Jan Paweł II też o tym mówił, że człowiek nie może poznać, kim jest bez Chrystusa. I ja mam takie poczucie, że dzisiejsze czasy pokazują to w sposób drastyczny, jak daleko możemy się w tym zagubić, nie wiedząc, kim jesteśmy. I po trzecie, poznanie Boga jako Trójcy osób, czyli wspólnoty miłości, pomaga nam otworzyć się na prawdziwe i głębokie relacje z innymi, tym również na relacje z samym Bogiem, ale w sposób wolny i świadomy. Tak? W sposób wolny i świadomy kochać i być kochany. I dlatego takie ważne jest wołanie naszego serca: Panie, pokaż nam Ojca. Pokaż nam, kim On naprawdę jest. A to nam wystarczy.